Dzisiaj troszeczkę przeszedzeni jesteśmy. Wiem, że nasi bracia edukują się i są gdzieś na zajęciach. Niemniej jednak my też możemy się dzisiaj edukować w Bożym wymiarze. Zanim przejdziemy do fragmentu, na którym chciałbym dzisiaj oprzeć nasze rozważanie, chciałbym Was zapytać, czy zdarzają Wam się sny? Zdarzają Wam się sny. A jak na te sny reagujecie? Pewnie przeróżnie. Ja powiem Wam dzisiaj, wczoraj przygotowywałem się tak, na to dzisiejsze nasze rozważanie i akurat wybrałem temat, który dotyczy też jednego konkretnego snu, ale nie przewidywałem, że akurat dzisiejszej nocy będę miał sen. Nie zawsze mi się to zdarza, że mam sny. Nieraz śpię tak, że chyba nic mi się nie śni, albo też nie pamiętam, kiedy się przebudzę, że coś mi się śniło. I obudziłem się chyba o 5 nad ranem, przerażony, bo śniło mi się, że buldożery wjechały na teren mojej szkoły, zaczęli niszczyć. To pewnie w związku z tym, że szykujemy się do przeprowadzki i temat taki dość na czasie, ale to też tłumaczy mi pewne sformułowanie, którego nie zauważyłem, czytając wczoraj ten fragment. Czym jest sen? Dzisiaj oprzemy się na drugim rozdziale Księgi Daniela i możemy sobie otworzyć tą Księgę Daniela. Natomiast czym jest sen? Daniel powiedział tak do króla, do którego potem przemawia i wyjawia mu sen, o czym będzie mówić, aby zrozumiał myśli swojego serca. I tak mi się to spodobało, bo faktycznie sen często jest myślami naszego serca. Nieraz ten sen dotyczy rzeczy sprzed wielu, wielu tygodni, miesięcy, a nawet lat. Niektórzy mają koszmary z tego tytułu, a niektórzy mają całkiem spokojne sny. Wszystko to zależy od tego, co jest w naszym sercu, co przepełnia nasze serce. Dzisiaj będziemy mówić o pewnym śnie, który opisany jest w Biblii, ale to nie jedyny sen. Bo przecież w Biblii wiemy, że tym wielkim bohaterom wiary zdarzały się sny. Pamiętacie przykłady snów biblijnych? Józef, tak. Józef, który miał sen, pamiętacie o tych snopach, które kłaniały mu się, tak, czy o gwiazdach. Co jeszcze? Jeśli mały konkurs. Proszę? Faraon miał sny, tak. Nie był to bohater wiary, ale miał sny, które się przysłużyły, tak, innemu bohaterowi, właśnie też Józefowi, bo miał na przykład sny o tych krówkach, chudych i tłustych, najpierw tłustych, potem chudych. Co jeszcze? Sen Jakuba. O czym był? Proszę? W Betelu o drabina mu się śniła, pamiętacie? Sięgająca nieba. Jeszcze? Tak, miał całkiem przyjemny sen, który złagodził jego serce, tak? A więc można powiedzieć tu na tym przykładzie, że leżało to mu na sercu, tak? Co ta Maria zbroiła. Ale anioł w śnie mu to ujawił. Wiele przykładów jeszcze moglibyśmy tutaj podawać. Snów też, które wydarzały się nie, tak mówiliśmy, w głowach, w myślach bohaterów wiary, ale sny, które posłużyły tym bohaterom wiary dokonać wielkich rzeczy. Dzisiaj właśnie chcę, abyśmy zajrzeli do Księgi Daniela. Właśnie rozpocząłem czytać Księga Daniela. Jak wiecie, to jest księga, która została napisana gdzieś z 2600 lat temu. Dziwne. I opisuje sen, który do dzisiaj możemy analizować. Ale to musiał być sen. Za chwilę o nim powiemy. Powstała między gdzieś 606 rokiem, ponieważ rozpoczyna się ona stwierdzeniem trzeciego roku panowania Jojakima. A wiemy, że w tamtych czasach nie wyznaczano tak, że dzień, miesiąc i rok, tylko wyznaczano czas według panujących władców. I dalej pisze się też o tym, to jest napisane, że do pierwszego roku panowania Cyrusa Daniel przebywał w niewoli, czyli to jest gdzieś około roku 539. Czyli księga, która powstała na przełomie 7-6 wieku przed Chrystusem, w czasach, kiedy Jeruzalem został napadnięty Tak, Jerozolima została napadnięta przez wojska babilońskie. Nebukadnezar czy Nabuchodonozor, bo tak różnie w historii jest to imię podawane, zabrał też naród do niewoli i wywiózł między innymi chłopców, którzy szczycili się pewnymi zaletami. Nie wszystkich chłopaków, tak, wziął na dwór, ale osoby, które miały pewne predyspozycje. I rozkazał, tu czytamy w pierwszym rozdziale, i rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. A więc kryteria bardzo wyostrzone. Powiedziałbym, że taki specyficzny system rekrutacji do szkół chaldejskich. I w tym gronie właśnie tych urodziwych młodzieńców, mających specyficzne umiejętności, zdolności, był Daniel, który, jak wiemy, też uzyskał inne imię, tak? Bo im zmieniono i Daniel został kim? Proszę? Baltazarem, tak. Baltazarem. Takie imię nadano właśnie Danielowi. Jego przyjaciele też oczywiście mieli inne imiona, o tym będziemy mówić. I pewnego razu rankiem król wybudził się ze snu niezwykle przerażony. I chciałbym, abyśmy teraz właśnie przejrzeli ten drugi rozdział. Nie będziemy może czytać wszystkich wersetów po kolei, bo ich jest chyba 49, ale chciałbym, abyśmy pokrótce na pewne rzeczy zwrócili uwagę. Bo chociaż te słowa zostały spisane 2600 lat temu, to one mają wymiar ponadczasowy. Bo kiedykolwiek chwytamy Biblię do ręki, kochani, to przekraczamy granice czasu. Przeszłość staje się dzisiejszą rzeczywistością. I nauczmy się właśnie czytać Biblię w takich perspektywach, że to, co napisane jest nawet w pierwszych księgach mojżeszowych, dotyczy i dzisiejszego dnia, dotyczy mnie samego, ponieważ Biblia chce przemawiać do nas, aby nas wzmacniać, pouczać, pomagać wykrywać błędy, ale żeby je wykryć, najpierw trzeba je oczywiście rozpoznać. Myślę, że już mamy otwarty ten drugi rozdział Księgi Daniela i tutaj czytamy takie słowa. W 12 roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen tak, iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zawołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen i przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: królu, żyj na wieki. Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział chaldejczykom i rzekł: mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Cóż, mamy sytuację nie do pozazdroszczenia. Powiedziałbym wręcz absurdalną, jeśli chodzi o żądanie. Bo wiemy, że z nami wielu ludzi się zajmuje i do snów wielu w różny sposób podchodzą. Niektórzy w pozytywny sposób, niektórzy naginają, a niektórzy robią jeszcze na tym niezły biznes. Ale to wyjaśnianie snów opiera się na tym, że ktoś ten sen opowie, a my go interpretujemy, czyli nie my, tylko ludzie, którzy się tym zajmują. Chociaż nieraz każdy, jak się przebudzi, ma jakiś sen, to stara się powiedzieć, czy coś jest to związanego z moim życiem. Natomiast tutaj król wzywa wszystkich tych swoich magów, wróżbitów, mędrców, mężów stanu i daje im bagatelnie proste zadanie. Bagatelnie proste? Wręcz przeciwnie. Mówi: wyłóżcie mi sen. Ale najpierw powiedzcie, co mi się śniło. Tak jakby Alinka powiedziała, okej, powiedz mi, co mi się dzisiaj śniło. Oczywiście mógłbym się bawić w loterię, bo mi nie grozi rozstrzykanie. Ale oni czuli topór na swojej szyi. Alinka pewnie miała sen, bo się śmieje i może nam powie potem, co jej się dzisiaj śniło. Ja powiedziałem. I zobaczcie, sytuacja, powiedziałbym, nie do pozazdroszczenia. W zasadzie taka chyba byśmy powiedzieli taka niebiblijna, no bo do tego równego worka wrzuceni są także Daniel i jego przyjaciele, bo przecież oni byli wychowywani na co? Na to, aby byli właśnie mężami stanu, aby byli urzędnikami, aby poznali wszelkie tajniki magii i tej nauki, no bo pamiętajmy, że magia w tamtych czasach niekoniecznie musiała wiązać się z czary-mary. Tak? Magia wiązała się później w średniowieczu z alchemią, tak? A później także z nauką. I to szło oczywiście w parze, jedno i drugie. A więc ten Nabukadnezar zebrał całą elitę świata chaldejskiego, aby mu włożyli elitę, nie uczniów. A jednak powiedział, jak mi nie wyłożycie, to wytnę wszystkich w pień. Biedny Daniel dopiero z kolegami skończył szkołę, miał rozpocząć karierę, tak, biznesową, czy tą naukową, czy urzędniczą, a nagle stoi w zasadzie nawet niepoproszony o to, żeby wejść do środka, tylko dowiedział się, że to jest niewykonalne. Zresztą sami ci mędrcy mówią, tu w 10 wersecie czytamy, wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki, potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Taka była postawa tych magów, mędrców. Próbowali się targować z królem i wcale im się nie dziwię, ponieważ ich życie wisiało na włosku. Jeśli nie uda im się utargować z królem, to wiadomo, że będzie niewesoło, no bo kto z nich może powiedzieć królowi, co też mu się śniło? Okej, możemy próbować wyjaśnić znaczenie snu, ale najpierw ten sen musimy poznać. A król powiedział, nie, łożę na was taką kasę, że wy mi teraz powiecie, co mi się śniło. Daniel, mąż Boży, jest zagrożony. Można by powiedzieć, coś jest nie tak. Dlaczego Bóg wkłada go do jednego worka? My oczywiście jesteśmy mądrzejsi o to, ponieważ czytaliśmy księgę Daniela i wiemy to, że Daniel skończył tą księgę. Tak? Czyli jednak nie zdarzyło się to, co tutaj jest opisane. Ale wróćmy, spróbujmy wczuć się w rolę Daniela. Przecież czy Bóg mówi, że nie nałożę na was ciężaru większego niż możecie unieść? Czy mówi tak? Nie, nie mówi. Chrystus mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Często z tym nakładaniem ciężaru mylimy werset, ja też się na tym złapałem. Kochani, to nie jest coś, że to ja się wynoszę. Coś, co mnie dotknęło wczoraj akurat. Bo łapiemy się na tym, że Bóg mówi, nie nałożę na was większego ciężaru, niż możecie unieść. A to pochodzi pewnie z takiego innego rozumienia 1 Koryntian 10:13, kiedy Paweł mówi tak. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. W nowym tłumaczeniu, co prawda, jest, dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Ale jest tu mowa o próbie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczono ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść. Jeśli byłyby takie sytuacje, kiedy bylibyśmy samowystarczalni, kochani, to po co byłby nam potrzebny Bóg? Jeśli sam byłbym w stanie rozwiązać każdą sprawę świata, uratować siebie, zbawić siebie, to jaki byłby sens przychodzenia pod krzyż Chrystusa. Ale Bóg daje sposobności. Zresztą Paweł też pisze takie słowa dalej. W 2 Koryntian 1:8 czytamy. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dokonał w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły. To pisze ten sam Paweł. Tak, że nie bylibyśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci, a mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem liczymy, że nadal będzie nas chronił. To są słowa zapisane przez Pawła, który mówi o pokuszeniu, który mówi o Bożej pomocy i na naszej niedoskonałości, ale możliwości znalezienia ratunku w Bogu. I Daniel poszedł tym tokiem myślowym. Powiedział, przecież tak być nie może. Najpierw Bóg nas uchronił i zadbał o to, że w swej niezłomności zostałem wegetarianinem. Tak? Pamiętamy, że zażyczył sobie jeżyny i ten, który ich karmił, był cały przestraszony, bo przecież chłopy mi schudną. To dopiero będzie problem. A wręcz przeciwnie, Bóg zadbał, że oni wręcz tyli, a chudli ci, którzy jedli mięso. I teraz Daniel mówi, na tym miałoby się skończyć, na tym miałoby się skończyć moje młode życie, kiedy tak dopiero zaczynam pełnią życia żyć. I co zrobił Daniel? Powiedziałbym krok desperata. Zobaczcie, co uczynił Daniel. Wtedy Daniel, 14 werset. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Zobaczmy, Daniel co robi? Idzie do tego Ariocha, do tego dowódcy, oficera, który miał zająć się kwestią likwidacji magów babilońskich. Dowiedział się, co jest grane, poszedł do króla i mówi, daj mi kilka dni, a ja ci wyłożę ten sen. Powiedziałbym, miał Daniel odwagę. Ale Daniel jest przykładem osoby, która wprowadza w życie słowa chociażby zapisane w Ewangelii Marka 10:27. Jezus spojrzał na nich i powiedział, po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe. Ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. A więc kiedy przychodzą utrapienia, kiedy przychodzą uciski, kiedy przychodzą rzeczy, o których mówimy, to jest już niemożliwe, to jest niewykonalne, to jest nierealne, to wtedy właśnie zaczyna się ten krok wiary. Tak jak Piotr, który wyszedł z łodzi, żeby chodzić po wodzie. I chodził. Dopóki trwał w wierze. Daniel co zrobił? Dla niego było niemożliwością, że w Bogu nie ma ratunku, że Bóg nie ma na to rozwiązania. Mówi, prowadź mnie do króla. Ja ci to wyłożę. I co zrobił dalej? Zwróćcie uwagę, co zrobił dalej. Poszedł do swoich towarzyszy, aby wspólnie zabiegać o to w modlitwie. Czy kiedy mnie dotyka coś niewykonalnego, coś przytłaczającego, z czym nie mogę sobie poradzić, czy z przekonaniem trwam w tym dalej i zbieram się z braćmi i siostrami na wspólnej modlitwie? Czy tak jak Daniel doceniam wartość wspólnego z siłą wołania do Boga? Czy tak odbierasz środowe spotkania, które organizujemy tutaj piętro wyżej? Aby właśnie z taką mocą, wytrwałością, nieustępliwością wołać do Boga. Czy też odbieram to jako kolejny punkt działalności Kościoła? Bo przecież Kościół jest Kościołem modlącym, no i wypada, żeby ten jeden dzień był. Czy widzę, tak jak Daniel, potrzebę, wręcz konieczność zebrania się z innymi braćmi i siostrami, aby mój głos modlitwy wzmocnić? I czy jestem przy tym wytrwały? Nie wierzę, i tu nie ma to napisane, że od razu Daniel dostał widzenie. Ale on wręcz mówi do swoich towarzyszy, aby wybłagali u Boga niemiłość, miłosierdzie z powodu tej tajemnicy. By nie stracono Daniela i innych, jego towarzyszy, jak i innych magów. Aby wybłagali u Boga. W jaki sposób? W modlitwie. W walce, w modlitwie. Jako my mówimy dzisiaj Kościół. A oni tych, którzy niezłomnie ufali Bogu. I widzieli Boga ponad ludzkie możliwości. Widzieli Boga ponad ludzką władzę. Pamiętali historię przecież wyprowadzenia z niewoli Egipt. Pamiętali, że to Mojżesz, ten jąkający się, chodził do Faraona i ciągle spotykał się z odmową. Ale chodził i chodził, a Bóg dotykał to plagami, bo to musiało się wypełnić. I widział, że niezłomność i wiara daje zwycięstwo. Dotarli do ziemi obiecanej, ale pycha ich zgubiła. Brak wiary w to, że mogą zasiedlić tą ziemię, ponoć zamieszkiwaną przez olbrzymów. Czy dzisiaj ja tak łatwo wycofuję się z problemów? Czy tak łatwo odpuszczam? Czy uważam, że faktycznie ta Ewangelia nie będzie do tej osoby miała dostępu? Czy też zdzwaniam się z bratem, siostrą i mówię, módl się, bo zależy mi na tej osobie. W tym tygodniu byłem na Ukrainie. W marcu byłem na Białorusi. I kochani, czułem się jak facet z zachodu, który przyjeżdża na ziemię, które jeszcze 30 lat temu wyglądały, jak wyglądała kiedyś Polska. Doceniłem prawdziwą zmianę, która się dokonała, a w którą niektórzy nie są w stanie, albo nie chcą uwierzyć, że w Polsce tyle się zmieniło. I widziałem tych ludzi, którzy dalej mieszkają w chacinach lepianych, pokrytych deskami, walące się płoty. Bieda, że aż piszczy. Ale też widziałem w nich jakby brak takiej chęci zmiany. Oni żyli i żyją nadal w tej sytuacji, wierząc, że jest wszystko okej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wszyscy ci, którzy nie idą za Chrystusem, żyją w świecie, są zadowoleni z tego, jak żyją. Myślą, że właśnie miarą sukcesu jest, nie wiem, dorobić się nowego samochodu albo mieć własne mieszkanie. Dlatego, że nikt nie dał im skali porównawczej. Tak samo jest z tą Białorusią i Ukrainą. Ci, którzy próbują zmienić coś w mentalności tych ludzi, wtrącani są do więzienia, bo są niebezpieczni. Ponieważ pokazują perspektywy tego, że można dokonać realne zmiany. Mówię tu o tych kategoriach politycznych i gospodarczych, czyli błahych w wymiarze wieczności. Ale my, jako chrześcijanie, mamy właśnie to zadanie. Pokazać nowe perspektywy i powiedzieć, to co jest, co widzisz dzisiaj, to jest cieniem rzeczy przyszłych. Patrz w wymiarze wieczności i doceń to. Żyjesz ułudą czegoś, co za chwilę może zniknąć. Myślisz, że dorobiłeś się majątku, a tak naprawdę jutro możesz się okazać wielkim bankrutem, bo banki padną. Euro poleci na łeb. Bo jest coś ważniejszego. Jest twoja przyszłość w niebie. Jesteś stworzony na wieczność. I zastanów się, czy wieczność spędzisz w niebie, czy w piekle. Nie żyj marazmem jakiegoś czysta, ale weź prawdę do siebie. I myślę, my jesteśmy takimi osobami, które mają za zadanie pokazywać te wspaniałe perspektywy i pokazać, jaką mikroskopijną zdobyczą jest to, co dzisiaj ludzie mają w sensie materialnym. A jaka ogromna skarbnica jest Bożych możliwości. Daniel był tego przykładem. Kiedy wszyscy magowie spuścili głowę, bo powiedzieli, że to jest niemożliwe. I to jest prawda, bo dla nich wszelkie możliwości się skończyły. W żadnej księdze, którą mieli, czy zwoju, którym dysponowali, nie byli w stanie znaleźć recepty na to wszystko. Ale nie Daniel. Bo Daniel znał Boga. I ja znam Boga. I chcę, abyś ty znał Boga takiego, jakim jest. Boga wielkich możliwości. I co się dzieje? Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Wysławiał Boga niebios. Oddał Bogu chwałę. Bo wiedział, że ten sen jest identycznym snem, jaki miał król Nabukadnezar. To niesłychane. To jest niepojęte i bez precedensu, żeby człowiek, który rano się budzi i mówi, to się przyśniło królowi. To jest wiara. Tu nie ma dyskusji z Bogiem. On się modlił o to, a Bóg dał mu sen. Sen, który za chwilę zobaczymy, musiał wydawać się Danielowi dziwny i dojść do wniosku, że pewnie to mu się śniło. I od 27 wersetu czytamy takie słowa. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Zobaczcie, Daniel nie wynosił się. Nie bił się z przyjętymi regułami, które funkcjonowały. Czyli przenosząc na dzisiejszy język, jak bym to powiedział, Daniel nie bił się z przyjętymi doktrynami. Powiedział, to są doktryny. Żyjemy w świecie ogromu doktryn. I Daniel nie przyjął metodę walki z tymi doktrynami. Powiedział, nie powiedział tego, że oni ci nie wyjawią, bo oni są nieukami. Tak naprawdę to przespali te lekcje. Oni tylko wywyższają się i sami nawet nie wierzą w swoje umiejętności. Powiedział, faktycznie tak jest. Oni nie są w stanie. Ale co mówi dalej? Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Tu mamy właśnie, abyś zrozumiał myśli swojego serca. Twoje serce już o tym mówi. Twoje serce już tym żyje. Ty, królu, miałeś widzenie. Poproszę o slajd. I co ten król, jakie miał widzenie? Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego piersi i jego ramiona ze srebra. Jego brzuch i jego biodra z miedzi. Jego golenie z żelaza. Jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Taki mniej więcej obraz jawił się królowi Nabukadnezarowi. Zobaczył posąg, który go przeraził, ale przerażające było to, co stało się z tym posągiem. Niezwykle dostojnym, potężnym, wykonany ze szlachetnych krusców, ale stojącym na dziwnym podejście na nogach z żelaza i z gliny. I oto oderwał się kamień, który to zmienił. I dalej Daniel mówi tak. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królu. Przeszedł do drugiej części. Czyli co? To był ten sen. Bo król powiedziałby, weź tego chłopca, strażniku, posiekaj go. To nie było tak. Ale ulgę poczuł Daniel. Ale to była taka zapłata i radość z wytrwania w wierze. Niesamowite. Nawet nie jestem w stanie odczuć tego, co mógł czuć Daniel w tym momencie. Bóg dał mu to, o co prosił z innymi braćmi, swoimi druhami, swoimi rodakami w modlitwie. Bo ci tak samo w to wierzyli. Oni nie modlili się z tego wynika tylko, bo prosił o to Daniel i wypadało, żeby nie zostawili swojego przyjaciela w potrzebie, ale z gorliwością i wiarą, wiedząc, że Daniela może Bóg użyć do wielkich rzeczy, do zmiany ich, także ich pozycji, już pomijając to, że mogli przez to zachować własne życie. Taki jest sen, a takie teraz go wyłożymy królu. Ty, o królu, jesteś królem królów. Może kolejny slajd. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Tą głową ze złota był Babilon, a więc i podobieństwo tego wyglądu właśnie do wierzeń babilońskich. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Patrząc na historię, tak, wiemy, że Babilon upadł pod mocą Persji. W zasadzie to, że te dwa ramiona dotyczą tego państwa, tu trzeba by rozszerzyć na Medo-Persję, czyli taką koalicję, sojusz państwa, które powstało i które stłumiło Babilon. Ale i ta Persja nie była wieczna, bo ugięła się pod naciskiem Aleksandra Wielkiego, Macedonii, która przecież tworzyła też Wielką Grecję. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi, tutaj widzimy oczywiście, że po Grecji było co? Cesarstwo Rzymskie. Tak? Cesarstwo Rzymskie, które później rozdwoiło się na Cesarstwo Wschodnio i Zachodnio-Rzymskie. Jak ktoś zna historię, to wie, że Zachodnio-Rzymskie dotrwało do roku 476, tak, Rzym upadł, ale Wschodnie trwało jeszcze 1000 lat, do upadku Konstantynopola w roku 1453. Tak jest? Tak jest. Dobrze. Przejdziemy dalej. I co widzimy? A że widziałeś nogi i palce, po części z glina, po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią glinianą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak jak żelazo nie może się trzymać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jest pewny. Wtedy król Nabukadnezar padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Ten sen, kochani, wydarzył się na przełomie 7-6 wieku, przed Chrystusem, na długo przed panowaniem Persji, jeszcze dłużej przed panowaniem Grecji, Rzymu, jego potęgi i tych nóg dziwnych, gdzie niby żelazo, ale i glina. Próbuje się mieszać, ale nie jest to do wymieszania. To proroctwo wypełnia się do dzisiaj. Ono nie zostało w pełni wypełnione. Cesarstwo rzymskie upadło. Ale ta idea cesarstwa rzymskiego, czyli to żelazo, co widzimy u stóp, jest ciągle odnawiane. Już Karol Wielki w 8 wieku przed Chrystusem, 8, potem 9, bo tak żył na tym przełomie, próbował odnowić Imperium Romanum. Później Otto III i cała ta idea uniwersalizmu, to jest przełom 10, 11 wieku. Później, znacznie później, bo to musielibyśmy jeszcze mówić, Napoleon, który chciał być cesarzem całego ówczesnego świata, Europy. Idea znowuż upadła. Później byli inni, jak Hitler, który chciał stworzyć ponadwieczną Trzecią Rzeszę. A dzisiaj mamy Unię Europejską. Unia Europejska, która jest przedziwnym tworem. Nie znaczy to, że wyjawiam proroctwo. Mówię to, jak widzę. Bo to jest dziwne. Jeśli ktoś spojrzał na genezę tworzenia Unii Europejskiej, to jest właśnie jakby cofnięcie się do idei Imperium Rzymskiego. Kiedy mówi się, kiedy Europa zaczęła się jednoczyć, cofa się znowuż do Imperium Rzymskiego. A więc ta idea żelaza funkcjonuje. Najpierw było kilka państw, potem kilkanaście. Dzisiaj ogromna część Europy jest. Zobaczcie, niby jeden twór, a jednak nie mieszający się ze sobą. Każde państwo jest oddzielne, ma swoje władze, swój parlament, wiele ma swoją walutę jeszcze. Ci, którzy weszli wspólną walutę, dzisiaj mają problemy. Co się z tym wiąże? Wiąże się jedna rzecz, że żadne imperium świata nie jest mocniejsze niż Królestwo Boże. Żadne imperium świata nie może dać człowiekowi pewności, nietykalności, niezniszczalności. Imperium Rzymskie naprawdę było potężnym imperium. I każdy mógł sobie wiedzieć, że teraz to już nic się nie zmieni. Nie ma takiej siły przecież, która mogłaby położyć kres Rzymowi. Przecież Rzym prawie władał całym światem. A położyli kres co? Jacyś Hunowie, Wandalowie, plemiona, które sobie wędrowały po Azji i najechały na Europie. Zero taktyki, wielkiego uzbrojenia. Bóg operuje wielkim kamieniem, który rozbija poszczególne mocarstwa. I te wszystkie mocarstwa, które są od góry do dołu, były pewne swojej nietykalności i wieczności. Jak będziecie czytać dalej Księgę Daniela, tam jest też historia o tym palcu, mene mene tekel uparsin, gdzie też król był tak świetnie przekonany w nietykalność Babilonu otoczonego dwoma rzędami nietykalnych murów, które przetrwały jedną noc. Nie ma na świecie imperium, które mogłoby się ogłosić Bogiem na ziemi. I dzisiaj jesteśmy w czasach spełniania się proroctw. 2600 lat temu Nabukadnezar miał sen. Jak się okazuje, niezwykle proroczy. To proroctwo wyjaśnił Daniel swojej niezłomności i wierzę w to, że Bóg chce tego użyć. I co najważniejsze, odważył się powiedzieć temu królowi, że po nim będzie inne królestwo i jeszcze inne królestwo. Wyobrażacie sobie? Iść do króla i powiedzieć, że twoje dni są policzone? Twoje państwo wcale nie jest takie, jak ty sobie je widzisz? Ty nie masz wcale takiej władzy, która gwarantowałaby ci nietykalność? No desperat. Taki był Daniel. On nie był desperatem. On był człowiekiem wiary. Co to znaczy wierzyć, ufać Bogu? To znaczy na przykład być takim jak Daniel. Na przykład, bo takich bohaterów mamy więcej, którzy są niezłomni w tym, w czym tkwią. Oczywiście moglibyśmy spędzić długi czas na analizę tego wszystkiego. patrząc historycznie i politycznie. I moglibyśmy i możemy dyskutować na to, czy faktycznie Unia Europejska jest tym. Może okaże się, że jeszcze jest jakiś inny twór imperialny, który będzie podobny. Ale patrząc na jeszcze dodatkowe wydarzenia, które toczą się, tak, i mają miejsce w dzisiejszym świecie, trudno oprzeć się takiemu myśleniu, że tak nie jest. Że Unia Europejska to na pewno nie jest to. Bo może właśnie jest ten czas, kiedy zamyka się lista tych, którzy będą zbawieni. Kiedy wreszcie Bóg, mówię ja wreszcie, ale sporo jest osób takich, które nie może powiedzieć wreszcie Bóg zakończy spełnianie tego proroctwa. Czy jestem gotowy na to? Na co? Na to, aby iść jak Daniel w świat i głosić, pokazywać ludziom inne perspektywy, jak tym Ukraińcom i Białorusinom perspektywy inne polityczne i gospodarcze. Tak samo ludziom w Gnieźnie i gdzie indziej. Perspektywy życia w Chrystusie, życia w innej jakości i życia według innych kategorii. Czy jestem gotowy na to, żeby Pan Jezus przyszedł? Czy uregulowałem wszystkie kwestie w Nim? Kochani, przechodzę do zastosowania. Wypisałem sobie 6 punktów. 6 rzeczy, które oczywiście nie wszystkie 6 będą dla każdego. Ale chciałbym, abyś teraz skupił swoją uwagę na tym, co chcę powiedzieć. Czy któreś z tych rzeczy dotyczy Ciebie? Pierwsza rzecz. Jeśli wybierasz Boga żywego, a nie martwą religię, to czy chcesz doświadczyć Jego mocy w Twoim osobistym życiu? Czy jesteś na to gotów i czy chcesz? Czy chcesz, żeby tak jak Daniela, Ciebie ktoś użył do rzeczy może mniejszych, ale wcale nie mniej ryzykownych? No bo iść do kogoś bliskiego i powiedzieć: Twoje życie jest zważone, okazałeś się lekki, idziesz na zatracenie. Świetny news. Ale wiemy, że taka jest prawda. I wiemy, jeśli wierzę, że Bóg może dać mi moc, żeby powiedzieć to samo, ale inaczej i wyrwać tą osobę z tego właśnie bałaganu grzechu. Jeśli tak, to nawiąż z Nim, mówię o Bogu, kontakt w modlitwie i codziennym czytaniu Pisma Świętego. Daniel co zrobił, jak poszedł w kroku desperackim? Najpierw zrobił, a potem pomyślał, byśmy powiedzieli. Tak? Najpierw w emocjach poszedł, nagadał, a potem wyszedł. Co mi zostaje? Modlitwa. Czy dla mnie jest to ważne, żeby spędzać modlitwę nie tylko sam w komorze, ale także, aby tą modlitwę wzmacniać? Czy widzę sens w wspólnym spotykaniu się na to, aby właśnie w pełnym skupieniu i obrazie Boga wielkiej mocy dać Mu zwyciężyć w tym, w czym ja czuję się przegrany? On jest zwycięstwą. Po ludzku rzecz biorąc, mówił Pan Jezus, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Jeśli zaczynasz budować swoją nawet teorię wiary według swojego schematu, to zostanie zburzone. A jeśli pozwolisz Bogu, aby On budował twoje życie według Jego schematu, w tym będzie zwycięstwo. Druga rzecz. Porzuć swoje wyobrażenia o tym, co możliwe i niemożliwe. Mamy takie obrazy i szybko szufladkujemy pewne rzeczy. Wydaje się, że to jest niemożliwe. Jeśli apostoł Paweł, misjonarz wszechczasów, szedłby w takim kierunku, to nie zaniósłby Ewangelii aż tak daleko. On pisał nawet, że były momenty, gdzie czuł ucisk ponad jego siły, ale oddał się Bogu i pozwolił Bogu działać. Czy jest teraz w twoim życiu coś, z czym zmagasz się i zacząłeś powoli myśleć o tym, że chyba sobie odpuszczę, bo to jest niemożliwe? Pomyśl w kontekście dzisiejszego fragmentu. Czy naprawdę to jest niemożliwe? A może cały czas robisz to na swój sposób? Może cały czas stoisz jak ten głódnik na przodku i próbujesz nosem wiercić w kopalnianym tym zaułku? Może Bóg chce ci dać instrumenty odpowiednie, abyś rozwalił tą ścianę, ten beton grzechu, który nie pozwala człowiekowi przejść na drugą stronę. To nie jest łatwo, bo szatan ponosi wtedy stratę i on walczy o to. Miejmy świadomość tego, że walka mocy, ciemności i światła, dobra i zła jest faktem. To się dokonuje, to nie jest legenda, to nie jest baś, to nie jest kolejny odcinek kreskówki. To nie jest z czego możemy się śmiać, powiedzieć, że tu pachnie średniowieczem. To się dokonuje każdego dnia. U Boga wszystko jest możliwe. Po trzecie, nie opieraj swojej wiary na ludzkich argumentach. Opieraj ją na mocy Boga. Paweł w 1 Koryntian 2:3-5 mówi tak. Stanąłem też przed wami. Słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Słowo ludzkie ma ogromną moc. O tym będę chciał mówić na następny raz. Słowo ludzkie może dokonywać niebywałych rzeczy. Ale Paweł, jak stawał przed zborem, to stawał jako człowiek onieśmielony, mały, skromny, który uważał, że nie ma wielkiej mądrości. Ponieważ wiedział, że jeśli on staje się guru, to dla Boga nie ma miejsca. A więc to nie ma sensu. On chciał, aby w tym ujawniała się Boża moc. W prostocie przesłania niezwykły wymiar. I widzimy to w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr przemawia, mówiąc prostą Ewangelię, wręcz bardzo bolesną, bo mówi, to wy zabiliście Chrystusa. A oni mówią, co mamy czynić, aby być zbawionymi? Upamiętajcie się, nie każdy da się ochrzcić. Daj Bogu możliwość. Nie uważaj, nie zaczynaj ewangelizacji dopiero wtedy, kiedy uważa się, no już teraz wiem, co mam mówić. Nigdy nie wiem, co mam mówić o sobie, z którą mam rozmawiać. A potem się dziwię, że akurat tak nawiązałem rozmowę. Jak było możliwe, żeby przejść od pietruszki do Chrystusa? Bóg zadziałał. Staraj się o dostęp do Bożych możliwości, choćby to znaczyło konieczność długiej walki w modlitwie. Wykorzystaj szansę wspólnej modlitwy z braćmi i siostrami w Chrystusie. Bądź częścią tej działalności Kościoła, którą jest modlitwa. Wiele mamy służb, ale modlitwa powinna być pierwszą rzeczą. Jeśli coś jest dla ciebie trudne, tym bardziej przyjdź w środę. Możesz umówić się z kimś w tygodniu, ale też przyjdź w środę i powiedz, słuchajcie, zmagam się z tym. Proszę. Wzmocnijcie moją modlitwę waszymi modlitwami. Walczmy dzisiaj o to. Nie módlmy się może o inne kolejne rzeczy, bo to jest najpilniejsza sprawa. Proszę, skupmy się na modlitwie na to. Przyjdź w środę właśnie z nastawieniem, że to jest spotkanie zwycięzców. Że to jest spotkanie, które kończy się wiktorią Bożą. W swoim świadectwie o Chrystusie nie bądź szermierzem kościelnych doktryn. Jezus Chrystus nie wysłał swoich uczniów z doktryną. Kazał im, co? Głosi Królestwo Boże. Nie idź na walkę z doktryną jakiegokolwiek kościoła, bo przegrasz na wstępie. Ktoś powie, okej, uznaję to. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Ty masz swój kościół, ja mam swój kościół. A przecież nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby się ktoś zapisał do kościoła. Tu chodzi o to, żeby ktoś przyjął Królestwo Boże. Powiedz mu o miłości Chrystusa. Powiedz mu swoje świadectwo. Daj mu perspektywy nowe. Jeśli ktoś mówi, a co jest różnego w kościołach, bo to jest najczęstsze pytanie, zgadzacie się z tym? A czym różni się twój kościół? Ja mówię, powiem ci, czym się różni. Ale powiem ci coś ważniejszego, co zmieniło moje życie, zanim ja dotarłem do tego kościoła. I mówię mu o świadectwie. Później jak chcę, pokazuję zmiany. Ale przede wszystkim stawiam na pierwszym miejscu Chrystusa. I mówię, od tego musisz zacząć. musisz naprawdę uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Że On może zmienić twoje życie. Tak na tym filmie Miedzisz tyle. Moglibyśmy powiedzieć, ten Wilkerson to był śmieszny. Poszedł do takiej mafii, takiego gangu, gdzie umawiali się na tak zwaną ustawkę w tamtych czasach, tak, z maczetami, różnymi narzędziami. A on przyszedł i mówi, chcę wam coś powiedzieć. Bóg was kocha. On był jak ten Daniel, który pakował się w lwią jamę. Czy ja jestem w stanie powiedzieć w rozmowie komuś, słuchaj, tak mówisz, ale jest ktoś, kto cię kocha. I to jest prawda, to nie jest jakaś górnolotna myśl, to nie jest jakaś idea w kolejnej filozofii. Nie walcz z doktryną, głoś Chrystusa. I szósta rzecz, ostatnia. Poświęcaj swoje życie tylko temu, co posiada wartość wieczną. Zrewiduj swoje zamierzenia, swoje długofalowe plany. Nie pracuj nad tym, co i tak rozniesie wiatr, co rozwali ten kamień, o którym czytaliśmy w księdze Daniela. Chyba, że musisz dla codziennego chleba. Nie porzucaj czegoś, co daje ci chleb. Ale czy koniecznie warto walczyć o coś, co podniesie mój prestiż społeczny, da kolejne możliwości finansowe, ale umniejszy moją rolę w Kościele, mój czas, który mógłbym poświęcić innym. Chleb, życie codzienne jest ważne i Biblia nigdzie nie mówi o tym, że masz to zbagatelizować. Ale mówi, nie troszcz się, nie zabiegaj za wszelką cenę. Naucz się żyć tym, co masz. I oddaj resztę życia Bogu. To jest te sześć rzeczy. Troszkę dzisiaj dłużej mówiłem, ale chciałem, abyśmy wejrzeli właśnie na przykład Daniela z perspektywy 2600 lat później i zobaczyli, że te wartości, które miał Daniel, wcale się nie przestarzały. Że ta determinacja i wiara, z którą podchodził Daniel, dzisiaj może być treścią mojego życia. I Chrystus chce nas w tym prowadzić. Bo Chrystus kocha zwyciężać. Chce, aby Jego ofiara przelała się na coraz większe rzesze ludzi. I myślę, że każdy z nas ma pragnienie, żeby tych krzeseł trzeba było z czasem dostawić, dokupić. Nie dla statystyki, ale dla Królestwa Bożego. Nie do walki z doktrynami, ale do zwiastowania żywego Jezusa Chrystusa. Amen.